Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, kolejny, być może ostatni już odcinek artykułu Łajdackiego, artykułu z OSW. Nietrafiona oferta Pekinu 16+1. Proszę pamiętać o tym, że dwa dni temu zakończyło się to spotkanie. No, w przypadku Polski zupełnie bez żadnych efektów, natomiast w przypadku Węgier, owszem, efekty były bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Podtytuł tej części: chińska próba adaptacji. Nieadekwatność, cytuję, nieadekwatność chińskiego modelu finansowania infrastruktury w stosunku do potrzeb rozwojowych UE11, czyli tych państw należących z tego formatu, należących do Unii Europejskiej, komunikowany jest Chinom przez lokalnych uczestników formatu 16+1. Pekin wydaje się dostrzegać dotychczasową nieskuteczność swojej polityki i próbuje dostosować swoje działania do lokalnych uwarunkowań. Istotnym kierunkiem działań jest tworzenie instrumentów, w których chińskie instytucje finansowe i przedsiębiorstwa występowałyby jako realny inwestor, lokując w regionie własne środki, przejmując część ryzyka biznesowego. Równolegle z powołaniem linii kredytowej utworzony został przez Exim Bank fundusz Private Equity, nakierowany na pomnażanie kapitału poprzez przejęcia i sprzedaż spółek niepublicznych, China CIA Fund, dysponujący 435 milionami US dollars. Jego działalność ograniczyła się dotąd do inwestowania w istniejące spółki, na przykład farmy wiatrowe, a mimo zapowiedzi nie został on powiększony o kolejne środki. Od 2015 roku negocjowane jest utworzenie przez chiński komercyjny bank ICBC wspólnie z lokalnymi rządami nowego funduszu Sino-CE Financial Holding. Byłby on nakierowany na długofalowe inwestycje w projekty infrastrukturalne w regionie. Utworzenie tego typu instrumentu wymaga jednak wyważenia interesów lokalnych, czyli nowa infrastruktura, możliwości zaangażowania lokalnych przedsiębiorców, oraz chińskich, zwiększenia popytu na chińskie komponenty, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa Unii Europejskiej. Dalsze działania w tym kierunku oznaczałyby zmianę roli Chin w regionie z pożyczkodawcy w realnego inwestora. Wymagałoby to jednak pewnej elastyczności ze strony Pekinu, a także koordynacji wewnątrz regionu. No bo przecież nie można sobie wyobrazić, proszę Państwa, tutaj break, nie można sobie wyobrazić sytuacji, w której od tak sobie Chińczycy inwestują, a nie ma żadnej koordynacji na przykład z Brukseli. To jest oczywiste, prawda? Przecież to Bruksela musi mieć wpływ na to, musi mieć pańskie oko nad tym, co się dzieje w Polsce, w Czechach, na Litwie i tak dalej, z punktu widzenia przy oczywiście zastosowaniu chińskiego kapitału. No to przecież nie może być tak, że tak sobie robią jak chcą. Co dalej? Oferta przedstawiona w ramach 16+1 wynika z globalnych trendów w chińskiej polityce zagranicznej. Zaangażowane chińskie instytucje stosują opisane zasady finansowania na całym świecie. Wskazuje na to rozwój instrumentów finansowych w ramach projektu Pasa i Szlaku, Pasa i Drogi, nie Pasa i Szlaku. Gro zadeklarowanych przez Xi Jinpinga podczas Forum Pasa i Drogi w 2017 roku środków na rozwój infrastruktury w Eurazji pochodzi z linii kredytowych CDB i Exim Banku. Utworzony w XX wieku, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, AIB, wydaje się oferować bardziej przejrzysty i otwarty model finansowania. Dotychczas w swoich działaniach jest ograniczony do obszaru Azji. Inercja zaangażowanych chińskich instytucji i przyzwyczajenie strony chińskiej do stosowania własnych reguł finansowania może objawiać się presją również polityczną na zastosowanie ich w Europie Środkowo-Wschodniej. W obliczu narastającej debaty na temat przyszłej roli Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji rozwojowych w regionie środkowoeuropejskim, możliwy jest scenariusz zwiększenia atrakcyjności chińskiej oferty w EU11 w sposób pośredni, poprzez ograniczenie alternatyw. No, najlepiej ograniczyć, prawda? Dystans pomiędzy Europą Środkową a resztą Unii Europejskiej w zakresie poziomu infrastruktury jest nadal bardzo duży. W najbliższych latach region nadal zmagać się będzie z potrzebą rozbudowy infrastruktury energetycznej i transportowej. Jednocześnie państwa regionu nie zdołały nadal zakumulować własnego kapitału mogącego zaspokoić potrzeby inwestycyjne, pozostając w zależności kapitałowej od zagranicy. Czytaj Brukseli. czytaj żydowskich banków. Dotąd rządy lokalne wykazywały się pragmatyzmem, wybierając metody maksymalizujące korzyści finansowo-rozwojowe tychże banków, a nie z własne. W przypadku potencjalnego ograniczenia środków na rozwój Europy Środkowej Wschodniej w kolejnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej po 2020 roku poprzez znaczące zmniejszenie ich ilości lub skierowanie środków w sektory niepokrywające się z celami rozwojowymi regionu, przedstawiona przez Chiny oferta może automatycznie zyskać na atrakcyjności. Pozostawi to państwa regionu w znacznie trudniejszej sytuacji, ciekawe, ja myślę, że łatwiejszej, no ale w znacznie trudniejszej sytuacji, w której będą musiały ważyć dalsze wspieranie rozwoju gospodarczego oraz przystanie na nie zawsze korzystne warunki finansowania. To jest zdumiewające. A proszę Państwa, ostatni akapit, implikacje dla polityki Unii Europejskiej. Ze względu na niską atrakcyjność chińskiej oferty finansowania infrastruktury, ryzyko rozbicia spójności Unii Europejskiej w wyniku budowanej w ten sposób zależności gospodarczej pozostaje niewielkie. Rozwój współpracy politycznej Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami nie prowadzi również do podważenia europejskiego prawodawstwa dotyczącego przetargów i pomocy publicznej. Wiecie Państwo, jak to... Niemcy, myśmy zniszczono nam stocznie, bo nie można by im było pomagać, natomiast Niemcy pomagają własnym stoczniom i nie ma problemu. Rozwój współpracy politycznej Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami nie prowadzi również do podważenia europejskiego prawodawstwa dotyczącego przetargów pomocy publicznej. Budowanie regionalnego poparcia dla agendy Unii Europejskiej wobec Chin podlega jednak ryzykom właściwym dla wszystkich członków wspólnoty. Poszczególni liderzy regionu mogą nadawać priorytet realizacji własnych interesów przez bilateralne stosunki z Chinami, ale nie robią tego. Jednolite stanowisko zależne jest więc częściowo od uwzględnienia celów regionu w unijnej polityce wobec Chin. Komedia. Wykorzystywanie zadłużenia modelu finansowania infrastruktury grożącego naruszeniem prawa Unii i zachowaniem równowagi makroekonomicznej państw regionu pozostaje niewielkie, dopóki Unia Europejska dostarcza regionowi atrakcyjną ofertę rozwojową. Czyli do momentu jak muszą brać z Unii, no to będą brali. Możliwe jest również pomyślne zakończenie procesu dostosowywania chińskiej oferty do regionalnych uwarunkowań, w tym prawa Unii Europejskiej, zwiększenie chińskiego zaangażowania kapitałowego. Mam nadzieję, że nie. Pozwoliłoby to na uzyskanie synergii między polityką Unii Europejskiej a działaniami Chin, między innymi w zakresie przyspieszenia realnej konwergencji. Istnieje jednak ryzyko realizacji niepomyślnego scenariusza, braku dostosowania ze strony Chin przy jednoczesnym ograniczeniu oferty rozwoju ze strony Unii Europejskiej. Ze względu na wciąż palącą potrzebę rozbudowy infrastruktury, może to w dłuższej perspektywie skłonić państwa regionu do skorzystania z chińskiego modelu zadłużeniowego. Może to skutkować zwiększeniem opisanego wyżej ryzyka natury prawnej, politycznej i gospodarczej. No same ryzyka. I po kolejne, Unia Europejska ma pole do konstruktywnego kształtowania relacji gospodarczych Chin z Europą Środkowo-Wschodnią i przeciwstawiania się potencjalnym zagrożeniom. Robi to cały czas bardzo udatnie, proszę Państwa. Ma zdecydowanie. Niemcy, widzieliście Państwo, żeby jakieś firmy niemieckie uciekały z Polski? Nie, wręcz odwrotnie, coraz ich więcej jest. I niemiecki nie tylko. Priorytetem pozostaje, cytuję, dostosowanie chińskiej oferty do uwarunkowań unijnych oraz uwzględnienie potrzeby europejskiego biznesu. O, i to jest najważniejsze. Europejski biznes, über alles. Istotne jest redukowanie politycznej presji Pekinu na stosowanie zadłużeniowego modelu finansowania infrastruktury w obrębie UE. Czyli innymi słowy, zadłużeniowy model finansowania infrastruktury może być stosowany tylko w przypadku, gdy zadłużamy się u Żydów. To wtedy bardzo proszę. istotnym wyzwaniem o charakterze prawnym jest zwiększenie otwartości i transparentności procesu, a także wspomaganie zmiany charakteru chińskiego zaangażowania zadłużeniowego na inwestycyjne przy wyważaniu stanowisk wszystkich interesariuszy, przede wszystkim unijnych i żydowskich banków. Jest to pole działań dla instytucji UE, specjalizowanych agent jak Unia Europejska, China Connectivity Platform, a także zainteresowanych państw członkowskich. Proszę Państwa, to koniec tego łobuzerskiego artykułu. Nie mam już więcej czasu, żeby na ten temat więcej powiedzieć i w związku z tym pozwolę sobie zostawić swoje refleksje na ten temat na inną okazję. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.